Rozlicz PIT w gminie Oleśnica i wygraj dwa razy. Pierwszy, wspomagając swoim podatkiem rozwój miejsca, w którym mieszkasz. Drugi, biorąc udział w naszej loterii, wskaż w PIT-ie gminę Oleśnica jako miejsce zamieszkania. Nawet jeśli nie masz tu meldunku, to wystarczy, by wejść do gry o 2,5, 5, a nawet 10 tysięcy złotych. Czekamy na formularze zgłoszeniowe do loterii do 10 maja w Urzędzie Gminy Oleśnica.
Zapraszam do udziału w loterii. Wójt gminy Oleśnica, Marcin Kasina.
Sieci Słuchaj, kolejna odsłona, druga, legendarny program. Chyba jeszcze nie, ale tworzymy wspólnie legendę, prawda, Piotrze?
Będzie legendarny, na razie mamy 0002 odcinek. Te zera wskazują, że tych odcinków troszeczkę na pewno nagramy.
Też mam taką nadzieję. O czym dzisiaj powiemy? Może najpierw się przedstawimy, co?
O, wypadałoby. Tak. Michał Dukaczewski.
I Piotr Bułakowski.
Takie krosowe przedstawienie.
Tak jest. Taką krosownicę na początek zastosowaliśmy.
To w wielkim skrócie, co tydzień staramy się przedstawić wam to, co ciekawego dzieje się w świecie nowych technologii, ale absolutnie nie językiem nowych technologii.
Staramy się mówić przede wszystkim przystępnie, tak żeby to wszystko...
Żebyśmy sami zrozumieli.
Tak, tak. A powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze wszystko rozumiemy od razu, prawda?
Trzeba na pewno kilka razy przesłuchać każdy odcinek.
Zachęcamy gorąco. Dobrze, o czym dzisiaj?
Do dzisiaj sporo, przynajmniej ja przygotowałem, a ty wiem, że też masz coś, jakiegoś asa w rękawie. Ja proponuję najpierw zacząć od wysokiego C, od kosmosu, bo pojawiła się bardzo fajna ciekawostka związana z mięsem w kosmosie. To brzmi ciekawie, prawda?
Mięso w kosmosie to fajny taki tytuł, nie, jakiś film science fiction czy coś, no. Mięso w kosmosie.
No nawet taki horrorowaty, myślę, że mógłby
zdecydowanie
być. No tutaj szybko wyjaśniając, chodzi o eksperyment, który został przeprowadzony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w rosyjskiej części tej stacji. Startup izraelski Aleph Farbs już od ładnych kilku lat stara się rozwijać produkcję mięsa w takich warunkach laboratoryjnych. Brzmi to skomplikowanie, ale wygląda bardzo prosto. Bierzemy od krowy tkankę mięsa, oczywiście nie zabijamy jej. Tak jest. I to wszystko w takich warunkach bardzo zbliżonych do środowiska naturalnego sobie rośnie. No i w 3 tygodnie udało się w kosmosie wyprodukować piękny, soczysty i prawdopodobnie też smakujący jak prawdziwy stek.
A powiedz mi, a jaką formę to mięso ma przyjąć? Czy to, nie wiem, czy to się zależnie od naczynia, czy...
Jak tutaj to akurat, to jest dobre pytanie, tutaj akurat pomogła inna rosyjska firma, która użyczyła swoich biodrukarek 3D i to mięso akurat było już formowane jako taki stek. Tutaj może paść pytanie, po co w ogóle taka technologia w kosmosie? I od razu odpowiadam. No wyobraź
sobie... Nie zdążyłem nawet zadać ci pytania.
Ale pomyślałeś.
Tak,
powiedz,
oczywiście.
Że pomyślałeś.
Zdecydowanie.
No wyobraźmy sobie, no prędzej czy później musi dojść do misji na przykład na Marsa. No zabieranie ze sobą całego wagonu mięsa czy jakiegoś innego pożywienia raczej nie ma sensu, ale można sobie właśnie w czasie lotu na Marsa wyhodować takie mięso i podejrzewam, że w tym przypadku może to być w przyszłości wykorzystane. I co jeszcze okazało się odnośnie tego drukowania mięsa w kosmosie? Oczywiście to troszeczkę tak marketingowo jest, bo to można zrobić też na Ziemi, ale w kosmosie, jako że nie ma grawitacji, tworzenie takiego steka trwa troszeczkę szybciej.
I chyba bardziej świeże wtedy jest, prawda? Bo z Ziemi to trzeba zapakować i potem, nie wiem, jakaś obróbka termiczna, pasteryzacja,
żeby to się nie zepsuło. Drukujesz i jesz od razu.
Tak, tak. A tutaj włączasz sobie jeden guzik, może ewentualnie drugi, żeby wybrać jeszcze, czy to ma być stek, czy może coś bardziej wyrafinowanego. I co? Czekamy, drukujemy i jemy, tak?
No, ja od razu mam przed oczami wizję takiego filmu klasy B, horroru, wiesz, że takie mięso się drukuje, ktoś później nie kontroluje, ono się wydrukuje tak troszeczkę więcej, no i potem to tak jak pożera wszystkich na stacji kosmicznej.
Wydrukuj 10 kopii od razu, tak? I potem
tak,
się okazuje,
dokładnie,
że pomyliłeś się 1-0 i masz jeszcze więcej, tak?
Dokładnie, no to myślę, że to jest dla scenarzystów filmów klasy B, tutaj mają bardzo fajny, no można powiedzieć, wskazówkę, w którym kierunku można można pójść, żeby stworzyć naprawdę fajny horror.
Przerażające jest to w tym wszystkim, że tak naprawdę my żyjemy już w czasach, jak to się mówi, science fiction, tak?
Tak.
Może to dosyć przewrotnie zabrzmiało, bo mówimy tutaj o fikcji, która dzieje się właściwie teraz, więc w związku z tym nie jest to już fikcja.
No ja myślę, że 20 lat temu, jakbyś powiedział mi, że będzie się drukowało mięso w kosmosie, no to podejrzewam, że... No wiele osób by odesłało nas właśnie gdzieś tam do kina.
Ja bym sobie wyobraził taką wielką
fiction
drukarnię, która gdzieś tam funkcjonuje i to mięso tam jest drukowane, ale co, na papierze czy jakoś? No. Kto by pomyślał, że będą jakieś przestrzenne drukarki?
No śmiechem, żartem, ale myślę, że takie drukowanie mięsa ma przyszłość też ze względów ekonomicznych. Tutaj chodzi o produkcję gazów cieplarnianych, oczywiście wszystkie aspekty wege i tak dalej, i tak dalej.
Teraz,
więc
teraz populiści...
Umówmy się, że za kilka lat jeszcze wrócimy do tego tematu w naszym sieci, słuchaj.
Sprawa przyspieszy i możemy wrócić za pół roku, albo za kilka miesięcy wręcz. Teraz populiści będą nie tylko drukować pieniądze, ale też drukować żywność.
No mi się to podoba. To jest... W tym kierunku trzeba iść.
Ja bym tutaj dyskutował. No, to co? Podyskutujemy
za
dalej?
Za pół roku. Tak jest.
Dobrze, to teraz sprowadzamy to wszystko na Ziemię. Będzie trochę ciekawie, kosmicznie, ale nie aż tak bardzo, ponieważ na rynku pojawił się bardzo fajny laptop, który no, z daleka wygląda jak taki, powiedzmy, z segmentu premium fajny komputerek. Natomiast otwierając ten komputer, okazuje się, że mamy do dyspozycji dwa wyświetlacze. Jak to wygląda?
Jak to wygląda?
Zobaczcie to w podcaście.
Wyjąłeś
tak?
mi to z ust. Jak to wygląda?
Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Po co są dwa wyświetlacze w komputerze? No, niektórzy, no, na przykład tak jak moja skromna osoba, używają często drugiego monitora do pracy. Czy to, żeby sobie podejrzeć coś, co akurat montujemy, czy edytujemy. Ja zajmuję się też zawodowo dźwiękiem i obrazem.
No, tutaj... Czy kogoś podejrzeć?
Tak, też. No, myślę, że są i tacy, którzy chcieliby kogoś podejrzeć. Ale mamy do dyspozycji oczywiście klasyczny monitor, który otwiera się z chwilą włączenia komputera. Jest to matryca OLED-owa o rozdzielczości 4K, więc no, całkiem nieźle. A pod spodem, na części, która jest przeznaczona na klawiaturę, znajduje się drugi monitor, w połowie mniej więcej tej powierzchni. Znajduje się drugi monitor, który co prawda ma mniejszą rozdzielczość, bo tak naprawdę połowę rozdzielczości matrycy górnej i mało tego, to jest monitor dotykowy. Możemy sobie dzięki temu sterować różnymi funkcjami programów graficznych, różnego rodzaju platform montażowych i tak dalej, i tak dalej.
Czy do takich... Chyba on jest bardziej właśnie do sterowania, aniżeli żeby coś tam wyświetlać, bo tak sobie teraz wyobraziłem, mając przed sobą laptop, że muszę patrzeć jednocześnie tu i tu i tu i tak.
Zgadza
tak
się, zgadzam się z tobą absolutnie, ale dzięki temu masz do dyspozycji ten główny ekran w całości, na przykład do podglądu, a na dolnej części masz chociażby timeline, tak? Nie jest to pewnie laptop dla takiego normalnego, szarego, nazwijmy to, użytkownika, ale myślę, że w zastosowaniu profesjonalnym znajdzie wielu fanów. Cena też nie jest może zbyt atrakcyjna, choć w sumie jak na komputer, który dysponuje najnowszymi procesorami obsługującymi kilkanaście wątków, czy to 12.
Nic się nie tnie.
Nic się nie tnie, przynajmniej w teorii. Oczywiście po zakupie takiego laptopa mija jakieś pół roku i okazuje się, że już...
Że się tnie.
Tak, że wyszła już nowa wersja i tak dalej, i tak dalej. No ale to tak chyba jest już zawsze i tak zawsze będzie. Niemniej te 10-12 tysięcy musimy przygotować, żeby kupić sobie takiego laptopa. Laptop nazywa się Asus ZenBook Pro. I do tego dodajemy jeszcze Duo. Duo, czyli dwa monitory.
No, jestem ciekaw, jak to się sprawdzi. No, ja bym wolał, na przykład otwieram laptopa i tam, gdzie mam ekran, to mam jeszcze wysuwany drugi ekran i mam wtedy dwa ekrany jakby naprzeciwko siebie, jeden obok drugiego. To by było coś fajnego.
A ciekawe, czy ktoś gdzieś już tam na Dalekim Wschodzie myśli o tym?
Ja myślę, że na pewno. Tam myślą o wszystkim.
Myślą i wymyślili, Piotrze, kolejną dziwną zabawkę, kolejny dziwny wynalazek. Właśnie jesteśmy praktycznie w czasie premiery urządzenia. Co to za urządzenie? Otóż Samsung Galaxy Fold. Słyszałeś pewnie o telefonie,
Fold,
który udaje tablet, bądź o tablecie, który udaje telefon. To zależy, z której perspektywy na to patrzymy.
Jest giętki.
Ekran jest rozkładany, dzieli się na dwie części, jest elastyczny i po rozłożeniu w ogóle nie widać, że on gdzieś tam jest składany. Mamy do dyspozycji 7,3 cala, także nie jest źle. Myślę, że bardzo fajnie można na tym pracować jak na tablecie, natomiast tylko na tablecie tak naprawdę, bo gdybyś na przykład sobie chciał obejrzeć, nie wiem, film, bo dużo ludzi ogląda na tabletach filmy, seriale, wiadomo, wszystkie platformy do streamingu wideo w sieci święcą teraz dosyć dużą popularność, no to na takim kwadratowym wyświetlaczu odnosisz wrażenie, że bardzo duża część tego wyświetlacza jest niezagospodarowana.
No kwadrat to do przeglądania Instagrama na przykład może się przydać.
Tak. Chociaż Instagram też zdaje się ewoluować i zmienia teraz też proporcje swoich zasobów. Oczywiście zdjęcia w kwadracie jak najbardziej zostają, natomiast można już też publikować zdjęcia w formacie panoramicznym. No, że też o pionowych nie wspomnę.
Ja jestem ciekaw, ile razy ten Fold może się zgiąć. Czy producent ma jakąś liczbę taką założoną, że na przykład gwarantujemy, że 500 000 razy się zegnie i wyświetlacz będzie cały.
Ja myślę, że na pewno to przeliczyli, aczkolwiek nie dowiemy się dokładnie, ile im wyszło.
Ale poczekamy, zobaczymy, jakie będą opinie w internecie.
No, to jest dokładnie tak przeliczone, jak ilość obrotów bębna pralki, prawda? Po upływie 24 miesięcy i jednego dnia okazuje się, że właśnie ta ilość została przekroczona. Wiem,
nigdy
co mówię, doświadczyłem tego. Oczywiście nie życzymy nikomu takiej sytuacji, ale pamiętajcie, że urządzenia elektroniczne, mechaniczne, elektroniczne, elektryczne bardzo często kończą swoją działalność tuż po upływie okresu.
No i zgadza się, gwarancji. Jest to naprawdę bardzo dobrze wliczone. Skoro jesteśmy przy nowościach sprzętowych, jako że teraz w Poznaniu mamy targi gier, Poznań Game Arena, to teraz kilka słów o PlayStation 5, bo już niektórzy dziennikarze mieli okazję sprawdzić taką wersję, która może nie trafi do sprzedaży, ale dużo nam powiedziała o tym, jak ta piątka może wyglądać. Na pewno nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, że pojawi się ona w przyszłym roku akurat przed świętami.
No na pewno, prawdopodobnie najwięksi fani już piszą listy do Mikołaja w sprawie
PlayStation
5. Gorący okres.
Black Friday mamy, Cyber Monday, potem gwiazdka.
Trzeba by coś jeszcze z wtorkiem, środą i czwartkiem wymyśleć, no bo to są niezagospodarowane dni, no nie wiem.
Na przykład, żeby sprzedać starą konsolę, ale gry będzie można zachować, bo tutaj ważna informacja, że gry z czwórki na piątkę będą działały,
no,
tak więc
niesamowite,
po raz
naprawdę?
Pierwszy w końcu.
Rewelacja, tak. Naprawdę. No, chciałoby się powiedzieć wspaniałomyślność.
Prawda, z ich strony. Nie będę tutaj mówił za bardzo o tej specyfikacji sprzętowej. To, co w konsolach jest zawsze najważniejsze, że każda gra, jak ją kupisz, będzie działała, nic się nie będzie tam wieszało i to jest ta przewaga konsol nad komputerami, które trzeba cały czas tam upgrade'ować. Ja się tutaj bardziej bym przychylił i zatrzymał przy kontrolerze. Kojarzysz kontroler PlayStation, prawda?
Mimo, że nie jestem jakimś tam namiętnym, doświadczonym graczem, to kontroler znam dość dobrze i tak naprawdę jego interfejs nie zmienił się od lat.
Tak, no parę razy pewnie rzuciłeś nim tu i tam.
No zdarzyło mi się.
No właśnie, on za bardzo się nie zmienia, ale Sony cały czas próbuje tam wprowadzać jakieś nowinki techniczne. No i mamy przyciski L2 i R2. To są takie przyciski, które stawiają opór. Na przykład możemy, nie wiem, dodawać gazu, jak jedziemy w jakiejś wyścigówce, ale tutaj teraz te przyciski mają na przykład stawiać opór, ale zróżnicowany w zależności od tego, na przykład z jakiej broni będziemy strzelać w grze. Jeżeli to będzie na przykład jakiś shotgun, no to wiadomo, będzie ciężko. Jeżeli będzie jakiś karabin maszynowy, to ma być lżej. Jeżeli będziemy napinać cięciwe łuku, no to też będzie ten kontroler stawiał nam opór. No tutaj jakby odczucie tej gry przenoszone na nasze ręce ma być tutaj większe. Czy to dobre będzie, czy złe? Sam nie wiem, szczerze powiem.
Ja szczerze mówiąc doświadczyłem, zdaje się, pierwsze takie sprzężenie zwrotne w kontrolerach miało miejsce w PlayStation, zdaje się, dwójce. I oczywiście jest to pewnie nieporównywalne do tego, co teraz opracowali. Natomiast pamiętam, że była to mega atrakcja.
Wtedy to było wow. Tak. No nie wiadomo jeszcze, jakie gry na piątkę wyjdą.
Ale ważne, że te na czwórkę będą działać.
Tak więc warto nie wyrzucać to, no i w przyszłym roku się dowiemy, cóż tam Sony zaserwowało, jeżeli chodzi o te tytuły tylko przeznaczone na konsolę piątkę, bo na pewno takie się pojawią.
Z pewnością, także gracze mogą już zacierać rączki, mogą też, przypominam, pisać listy do Mikołaja, jest jeszcze czas, na pewno dojdzie, być może uda się to jeszcze w tym roku zrealizować.
To może warto jeszcze napisać listy do Świętego Mikołaja, ale w Ameryce, bo światło dzienne ujrzał Pixel 4, czyli nowy smartfon od Google'a. On w Polsce oficjalnie jeszcze nie będzie dostępny, no być może któraś z sieci będzie chciała go sprzedawać, ale oczywiście cena będzie o wiele droższa. Przyjrzałem się specyfikacji tego telefonu. Od razu mówię, to nie jest jakiś telefon, który ma na przykład, tak jak już ostatnio mówiliśmy, ekran wszędzie dookoła, czy jakiś nie wiadomo jaki aparat. Ale bardzo mnie zastanowiła jedna funkcja, mianowicie radar. Ten telefon ma wbudowany radar mikrofal. I teraz, czy wiesz, po co coś takiego jest w telefonie?
Nie wiem, podejrzewam, być może po to, żeby, nie wiem, znaleźć dobry zasięg sieci Wi-Fi, bo jak wiemy, sieć Wi-Fi opiera się na mikrofalach również.
No właśnie nie, to nie ma nic wspólnego z łącznością. Ten telefon ma taki specjalny radar po to, żeby zobaczyć nas. To znaczy, że on wie, kiedy my sięgamy po telefon, albo kiedy się zbliżamy i wtedy jest w stanie... Jest w stanie wtedy aktywować albo ekran i pokazać nam powiadomienia, albo aktywować od razu rozpoznawanie twarzy, które...
Jasne,
no,
i wysłać od razu raport do Google'a, że właśnie delikwent wstał i warto mu wyświetlić reklamę na jego lodówce, która właśnie zamawia świeży nabiał, ponieważ nie zdążył kupić wczoraj, i tam wyświetli mu najnowszą reklamę właśnie.
Ale z tym wstał to też, bo jeżeli dzwoni na przykład budzik, to jeżeli telefon jest w stanie rozpoznać, że już się kręcimy w łóżku i chyba prawdopodobnie już nie śpimy, i wtedy głos budzika stopniowo wycisza.
O, to jest dobre. Inteligentny budzik, taki bardzo wyrafinowany, inteligentny budzik. Ja na przykład...
Taki wyrozumiały.
Tak, ja nastawiam sobie budzik kaskadowo, co 5 minut i często denerwuję domowników takim, nie wiem, 20-minutowym cyklem dzwonienia nieustannym, ponieważ mój telefon niestety nie ma funkcji radaru i nie wie, czy ja wstałem, czy nie, a mi też nie zawsze chce się go tam gdzieś uśpić jeszcze, prawda?
No i widzisz, czyli przydałaby ci się taka funkcja.
No ale zobacz, znowu myśleli i doszli do jakiegoś sensownego wniosku. Nie wiem, czy to jest sensowne, o czym teraz powiem, ale zrobiło to na mnie dość duże wrażenie. Otóż na rynku pojawia się właśnie, ja to tak nazwę, pozwólcie, smart różaniec.
Inteligentny różaniec, tak?
tak.
Jest to brzmi ciekawie.
Jest to gadżet, który kosztuje troszkę pieniędzy, ponieważ trzeba wydać tam około $100 za taki różaniec, ale to nie jest zwykły różaniec, ponieważ jest to tak naprawdę inteligentna bransoletka z GPS-em, z układami scalonymi w środku. Ten różaniec jest również sprzężony z aplikacją, którą instalujemy sobie na smartfonie, która później krok po kroku prowadzi nas przez modlitwę. No, kto wie, czy to się przyjmie, czy nie, ale z pewnością być może wpłynie na jakąś popularyzację tej modlitwy. Być może też ze względu na to, że ta bransoletka, albo zostańmy już przy smart różańcu, umożliwia też wspólną modlitwę w sieci społecznościowej, która została specjalnie do tego stworzona. Modlitwa odbywa się po angielsku, po włosku i po hiszpańsku, no, czyli można powiedzieć po Bożemu, no, tam to jest jednak główne języki chrześcijaństwa. No cóż, tradycja i nowoczesność.
No ja się zastanawiam, czy są jakieś dziedziny, gdzie nowa technologia nie wejdzie, bo no tutaj pokazuje, że nawet w coś tak wydawałoby się analogowego tak. Można wprowadzić inteligencję.
Tak, tak. Ja od razu sobie pomyślałem, nie wiem, czy kojarzysz kiedyś taki polski film Pana Boga za miedzą?
Oczywiście.
Tam był taki łobuziak
i
taki wiejski, który dostawał pokutę od księdza i ksiądz kontrolował odmawianie tej pokuty poprzez bipery. A co to jest biper w ogóle? Czy ktoś pamięta? Czy ktoś ze słuchających naszego podcastu wie, co to jest biper?
Biper? Pager?
Tak, biper, pager. No właśnie, może kiedyś sobie zrobimy taki retro magazyn, porozmawiamy o rzeczach, które kiedyś były, a teraz już ich nie ma.
Ale myślisz, że przy tym smart różańcu to ksiądz może sprawdzać później w aplikacji? A, dobra, odprawię.
No ja jest. Myślę, że może sprawdzać to raz, a dwa może też na przykład dawać 5 gwiazdek.
A to może być ciekawe, naprawdę. Albo taka smart łyżka, że możesz z kimś razem jeść zupę.
No, albo możesz na przykład, nie wiem, nawiązać nowe znajomości na portalu społecznościowym służącym.
Myślę, że te smart rzeczy tylko się będą rozwijały i jeszcze nas zaskoczą, co tu może być smart, bo już oczywiście i mamy spodnie smart, i kurtki mamy smart.
Przypominam, że w kosmosie będziemy drukować mięso. Tak. Jeśli pamiętacie, o czym mówiliśmy na początku.
Ależ, jak nie, to sobie przewincie. Ależ po prostu w ciekawych czasach żyjemy.
Ja powiem szczerze, przewinąłbym sobie jeszcze raz.
Ja myślę, że przewińmy sobie w którymś odcinku o te 20-30 lat do tyłu i zobaczymy, co się stanie wtedy.
Tak, to jest bardzo dobra propozycja. Ja już mam pewne rzeczy w głowie ułożone. Porozmawiamy sobie w jednym z kolejnych odcinków na temat właśnie rzeczy, które wyszły z obiegu, a które my jeszcze pamiętamy.
To umawiamy się. Piotr Bułakowski,
Michał Dukaczewski.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.